Studio Dziki Zachód.
Facet śpiewał I know I'm free. Kocha być Amerykaninem, bo wie, że tu jest wolny. I w tym kontekście może kampanii wyborczej kawałek amerykańskiej, a potem przejdziemy do polskiej. Ten pierwszy wiec Trumpa, oczywiście prasa lewacka, TVN i CNN wskazywała na to, że tyle tysięcy ludzi bez masek, jak tak można? Trump szybko odbił piłeczkę, mówi zaraz, zaraz, a na waszych manifestacjach 25 tysięcy ludzi szło główną ulicą Waszyngtonu w protestach pod hasłem Black Lives Matter. I tam 25 tysięcy ludzi bez maseczek to było zdrowe, a u mnie 6 tysięcy ludzi czy 7 bez maseczek to jest niezdrowe. Absurdalne argumenty przeciwników oczywiście, wykorzystują każdą broń możliwą. Znajomych moich, którzy mnie z lotniska pytali, pytałem o tę sytuację w Ameryce, bo oglądamy w europejskich mediach, że Ameryka płonie, sklepy rozwalają i tak dalej. Przypominam Państwu, to są zjawiska lokalne i dziennikarze przyjeżdżają na takie zjawisko, natomiast nie pokazują zjawisk globalnych, bo jak nigdzie indziej nie płonie las, to nie pokazujemy zielonych lasów, tylko lecimy do Kalifornii czy do Hiszpanii, tam gdzie las płonie. I potem z Hiszpanii mamy taki obrazek w głowie, że cała Hiszpania płonie, bo tylko płomienie widzieliśmy z Hiszpanii. No i w Ameryce na tych protestach też kamery były i z bliska pokazywały tych wszystkich ludzi protestujących. Jak przetłumaczyć to Black Lives Matter? Życie czarnych też się liczy. To byłoby takie tłumaczenie, przy czym to nie jest ruch społeczny.
Po prostu się liczy, nie też się liczy nawet, bym powiedział. Nie chcąc wchodzić w kompetencje językowe oczywiście, ale no wiadomo, że w tym kontekście to jest, można dopisać
w
sobie.
W tym kontekście oni podkreślają, że wasze białe życie się liczy, a nasze to co? A czarne życie to co? Można by też to hasło, to jest zaczepne hasło. Nie w samej swojej strukturze językowej, tylko to jest takie wskazanie, że oczywistym jest, że życie się liczy. Oczywistym jest, że białe życie się liczy, no to my teraz podkreślamy, że czarne życie też się liczy. Oni tak to frazują. Proszę pamiętać, że to jest organizacja o charakterze terrorystycznym, a nie zwykły ruch społeczny, tak jak za czasów Martina Luthera Kinga, kiedy oni ubiegali się o swoje prawa, przychodzili na manifestacje w garniturach i krawatach, milion ludzi potrafiło pokojowo manifestować. To nie są takie ruchy jak za Gandhiego, gdzie oni po prostu grzecznie siedzieli na ziemi, niczego nie rozwalali.
Choć były czarne pantery w tamtych czasach, które też miały taką strukturę, powiedzmy właśnie komórki terrorystycznej, bardziej można by ją nazwać.
Bardzo się cieszę, że pan powiedział, bo teraz to są też czarne pantery, tak to obserwuję. No, skoro potrafią czarnego zasztyletować, żeby wejść do sklepu, którego ten czarny broni, to życie czarnych też się liczy, ale bardziej się liczy telewizor, który chce zrabować. I odrobina statystyki w tym zakresie. Otóż te protesty się wzięły stąd, że uduszono kolanem aresztowanego bandytę. O tym, że bandyta, to w zeszłym tygodniu mówiłem i pokazałem, ile lat w więzieniu siedział, ile miał wyroków i tak dalej. I teraz statystyka z roku 2019, bo 2020 się jeszcze nie skończył. W całym roku 2019 w Stanach Zjednoczonych było 9 takich sytuacji, gdy czarny człowiek został zastrzelony przez policję. Natomiast w tym samym czasie było 9 tysięcy zabójstw dokonanych przez murzynów, a nie przez policję. Czyli policja zastrzeliła 9 czarnych, czarni zastrzelili 9 tysięcy osób w tym samym czasie i z tych 9 tysięcy osób zabójstw przez czarnoskórych przestępców dokonanych, 7,5 tysiąca to były sytuacje, w których czarny zabija czarnego. Takie są proporcje. W sytuacji, kiedy biały policjant udusi kolanem murzyna, a cała Ameryka płonie, natomiast w ogóle nie rozmawiamy o tym w Ameryce, że 7,5 tysiąca zabójstw było, że czarny czarnego zabił.
Ale zna pan pewnie te argumenty, że którymi posługują się często czarnoskórzy, na przykład mieszkańcy takiego Compton w Los Angeles w Kalifornii, którzy mówią, że no tak, no ale jak tutaj ma być inaczej, skoro nam rząd organizuje liquor stores, tak, te sklepy monopolowe, sklepy z bronią na każdym rogu, my tu jesteśmy stłoczeni w swojej biedzie, każdy walczy o to, żeby wyjść na swoje, a i tak nie wychodzą, bo narkotyki, bo coś tam. No nie, ja tutaj nie tłumaczę, tylko mówię, jakimi argumentami też się porozumiewają czarnoskórzy w Stanach, których też miałem okazję kilku poznać i oczywiście no, jest jakiś wielki żal w ich sercach do tego, że im państwo nie stworzy takiej pięknej, zielonej suburbii, jaką mają często biali, gdzieś oddzieloną z prywatną szkołą w ogóle za wysokim murem, do której nikt groźny w ogóle nie ma dostępu, tak? Czy nawet właśnie reprezentanci innych ras.
Moja odpowiedź jest taka. W Ameryce rząd niczego nie organizuje. W Ameryce rząd jest dużo mniejszy niż w dowolnym państwie europejskim. Jest i tak za duży, tak tutaj uważamy. Ale zajmuje się organizacją pewnych wybranych rzeczy. Natomiast nie organizuje ludziom życia. To Partia Demokratyczna, czyli lewicowa, chciałaby, żeby rząd tak jak w Europie wszystkim zarządzał. Na przykład służba zdrowia, żeby była państwowa. Szkoły, żeby były państwowe. Wszystko, żeby było państwowe. To jest taka ciągota demokratów i oni pozyskują głosy i potem głosy tych ludzi, którzy się sami sobą nie zajęli, a mogliby, do Ameryki się przyjeżdża właśnie dlatego, że Ameryka daje szansę. Jestem biedny, przyjadę do Ameryki, zamieszkam w biednym domku, będę korzystał czas jakiś z jakiejś pomocy społecznej, ale w tym celu, żeby się wybić na ekonomiczną niepodległość. Bo ja tutaj sam o siebie mogę zadbać. Ja mogę coś otworzyć, majątku się dorobić, domu za wysokim murem z ochroniarzami. I są przykłady również czarnych, którzy tak mieszkają. Dorobili się ogromnych majątków.
Ale to są głównie entertainers. Ostatnio o tym bardzo dużo myślałem i to są ludzie, którzy są z show biznesu, sportowcy. Rzadko kiedy widać takich, nie wiem, no, reprezentantów wielkiego biznesu czy wielkiej polityki, którzy osiągają właśnie takie wyżyny, można powiedzieć.
Ale cała masa jest biznesów murzyńskich tutaj w Ameryce i oni patrzą krzywo na to, że im tłuszcza murzyńska na zasiłku przychodzi rozwalać biznesy, bo oni najpierw przychodzą czarne biznesy rozwalać, bo te są najbliżej. Ameryka daje szansę wszystkim. I takie daje szanse, że z całego świata miliony ludzi prą w kierunku Ameryki, bo tam się dorobię, tam będę miał lepiej. Nie dlatego, że tam państwo mi wszystko da za darmo. W takim celu to się do Kanady raczej emigruje. Albo się przychodzi piechotą z Syrii do Europy i w Niemczech potem wszystko mi dadzą. To jest koncepcja europejska, to jest koncepcja socjalistyczna, to jest koncepcja zniewalająca aktywność człowieka, który ma usiąść na tyłku, rząd powie, gdzie masz usiąść, a potem masz wyciągnąć obie ręce i my ci władujemy w te ręce, damy ci. Zasiłek, 500 plusy, 1000 plusy, na wakacje ci damy, wszystko ci damy.
Albo jak Natomiast Stanisław Żółtek, Menelowe plus.
Menelowe plus, tak. Natomiast Ameryka daje możliwości. Masz puste ręce i możesz coś złapać, wyprodukować, zreperować samochód, może cokolwiek. Możesz czesać włosy komuś i dorobić się majątku, nie będziemy cię ograniczać w tym zakresie. No to są dwie różne koncepcje. Przejdźmy może do polskiej kampanii wyborczej, jak pan już chce, albo możemy to przedzielić piosenką, proszę pana, jak pan sobie życzy.
Myślę, że możemy chyba odchudzić tak troszeczkę tutaj atmosferę, no bo podejrzewam, że będzie gorąco, jak już na polski grunt przejdziemy.
Następna piosenka. Wszystkie dzisiaj będą amerykańskie, bo się ucieszyłem, że przyjechałem. Zmartwiłem się, że z Polski wyjechałem, ale wrócę za miesiąc pewnie. Więc dzisiaj są wszystkie amerykańskie z USA w tytule. Club USA tym razem.
Studio Dziki Zachód.
That's what I'm talking about. Tak.
Tak, to była muzyka, której większość nie lubi z nazwy, bo to było country. Jakbym zapowiedział na wstępie, że puszczę panu country, to część osób właśnie wychodzi siku zrobić albo kawy sobie narobić, nikt by nie słuchał.
A właśnie wie pan, tak, że sam choć jestem bardziej funkowo-soulowym słuchaczem, to przyznam, że w ostatnim czasie podbieram sobie co lepsze smaczki z playlisty Studia Dziki Zachód. Też wkraczając w ten klimat, bo zamierzam się wybrać do Stanów, obserwować wybory prezydenckie, jeśli będzie mi to dane, no to myślę, że nawet więcej niż jeden utwór od pana sobie pożyczę.
Będzie pan miał kłopot wtedy znaleźć stację radiową, która nie jest country. Zależnie, gdzie pan będzie mieszkał. Właściwie wszędzie, w dowolnym mieście, nawet w Nowym Jorku. I jak pan szuka stacji radiowych, to pierwsze trafienia i większość trafień to jest country, tylko to trzeba umieć obronić. Ja się zajmowałem obroną niepopularnych idei zarówno w WC Kwadransie, jak i w audycji podzwrotnikowej, czyli tropikalnej, i w audycjach wszystkich country zajmuję się obroną niepopularnych idei. I niepopularną ideą jest country, takie hasło, które wszystkich odstręcza, coś jak ciemnogród. I to trzeba umieć obronić. I wtedy nagle się okazuje, coś w tym jest. Piosenkę dałem wrzaskliwą odrobinę, dlatego że polskie wybory są wrzaskliwe bardzo. Włączałem sobie, ponieważ przyjechałem do Polski na krótko, to żyłem na czasie amerykańskim, czyli siedziałem do późna, bo w Ameryce jeszcze wtedy wcześniej było minus pół dnia. Czas amerykański, oni zaczynają, kiedy my wychodzimy z pracy, to oni zaczynają wchodzić do pracy. I taki miałem przesunięty zegar biologiczny, oglądałem wieczorne programy różne informacyjne, czasami to były powtórki innych programów na kanałach informacyjnych, głównie siedziałem, włączyłem telewizję polską, jeden z programów w trakcie włączyłem, to chyba była powtórka czegoś, nie wiem jaki miał tytuł, prowadził to chyba Jacek Łęski, notabene bardzo dobrze wygląda po latach, ja go pamiętam jako chłystka z czasów WC Kwadransa i wtedy wygląda tak samo jak teraz, ale może to nie on. Przez czas jakiś słyszałem wrzask i se myślę, ten wrzask minie. Po pierwsze ludzie w tym programie byli rozproszeni, co wyglądało idiotycznie, siedzieli tam po 2 metry od siebie, z 10 osób siedziało, każda z innej partii, wszyscy w przyłbicach, to wygląda po prostu absurdalnie, jak ktoś trzyma mikrofon i na twarzy ma pleksiglas założony. No jak już siedzi 2 metry od drugiego, to mógłby nie nosić tego pleksiglasu. Nie wiem, kto się zgodził na to. Ja bym nie przyszedł do takiego programu, kiedy wyglądam od początku jak idiota w tej przyłbicy z pleksiglasu, prowadzący bez żadnych. I w tych przyłbicach oni się zachowywali nie jak rycerze, tylko jak bandyci. Wszyscy równo, od prawa do lewa. Tam był ten lewak z PPS-u, Brad Gessler, i był jakiś człowiek z super prawej strony i wszystko po środku i był jakiś jeden w tęczowych butach. No, wzięli wszystkich, którzy mogli.
No to i tak chwała TVP, że zaprosili też z drugiej strony kogoś w końcu.
Przecież zapraszają, bez przerwy zapraszają kogoś, kto uchodzi, bo miał przeszłość taką, że jest z prawej strony. Wszyscy na siebie wrzeszczeli. Myślałem, że wrzask minie po jakimś czasie, że to jest incydent, że to się zdarzyło akurat w tym momencie audycji. Coś ich rozogniło, a za chwilę się uspokoją. Nie. Przez godzinę ściszyłem trochę dźwięk, wyczekując momentu, kiedy zacznie się debata jakaś, rozmowa. Ty mi coś powiesz, a ja ci kontrargumentem rzucę. Nawet na emocjach pewnych, ale dam ci dojść do słowa. Wrzeszczeli na siebie, bez przerwy były 2 osoby co najmniej wrzeszczące na siebie nawzajem. Nie sposób było usłyszeć, co wrzeszczą. Po prostu wrzeszczeli. Odbieram to jako tak nakręcony konflikt emocjonalny, że w tym momencie nie da się dogadać. Musi nastąpić jakiś przełom po bitwie. Te 2 armie, może jest ich więcej, harcowników, wpadają na pole bitewne i musi się zrobić jatka krwawa i dopiero po tej jatce, jak mamy porozbijane głowy, większość naszych braci została, jak bitwy wikingów, wyrżnięta w pień, dopiero na pobojowisku będziemy się w stanie dogadać. Taka moja była refleksja po obejrzeniu tego wrzasku. To nie był jedyny wrzask, ale żeby przez godzinę w programie publicystycznym był wyłącznie wrzask, to mnie zadziwiło. Czegoś takiego wcześniej nie widziałem. I teraz przechodząc do wyborów, mam następujące spostrzeżenia z wycinków. To wszystko z telewizji. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała 2 gminy, gdzie wybory odbędą się wyłącznie korespondencyjnie ze względu na wysoki stopień zakażeń. Gmina Baranów i gmina Masłowice na Śląsku. I to była sucha informacja, bez komentarza. Powinna zawierać komentarz następujący. Otóż Państwowa Komisja Wyborcza odebrała prawo do głosowania tym obywatelom, którzy się nie wyrobią w terminie, żeby się zgłosić do korespondencyjnego. Odebrała prawo do głosowania tym obywatelom, którzy nie chcą korespondencyjnie, bądź nie mogą, bądź nie mają telefonu, dostępu do... Nie umieją sobie tego załatwić. Państwowa Komisja... To jest granda, to jest złamanie konstytucji, że Państwowa Komisja Wyborcza odbiera ludziom możliwość głosowania. W tym układzie krzywym, który mamy teraz, jest możliwość korespondencyjnego i możliwość osobistego. I jeszcze są inne możliwości per prokura, tam jak ktoś jest niepełnosprawny, może sobie przynieść pełnomoc. I teraz Państwowa Komisja Wyborcza w 2 gminach odebrała części obywateli możliwość głosowania. I uzasadnienie, że to ze względu na wysoki stopień zakażeń, jest naukowo absurdalne. bo jeżeli już wysoki stopień ludzi w tych gminach jest zakażonych, to znaczy, że mały procent ludzi ma się szansę jeszcze zakazić. Albo mają przeciwciała, albo już mają wirusa. W związku z tym argument, że z powodu wysokiego stopnia zakażeń my nie dopuszczamy do kontaktu ludzi, jest absurdalny medycznie. Ale przede wszystkim to jest złamanie konstytucji. Nie wiem, czy któryś poseł zaprotestował przeciwko temu, czy Państwowa Komisja dostanie po uszach. Nie sądzę. To jest manipulacja na wyborach w tych dwóch gminach. Gdybym mieszkał w tej gminie, to procesy sądowe zakładał, że mi odebrano prawo do głosowania w ten sposób.
A jak pan by ocenił taką manipulację w stylu tego, co zaprezentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod tytułem Bitwa o wozy? Słyszał pan o czymś takim?
Nie słyszałem, proszę mi to może słyszałem pod inną nazwą.
Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs, który można wygrać największą frekwencją w kraju. Ta gmina, która będzie miała największą frekwencję, dostaje dwa wozy strażackie.
A to przepraszam, to widzi pan, chciałem to podprowadzić w następujący sposób, żeby pana zrobić w konia trochę, to na Krzysztofa było przygotowane. Chciałem najpierw opowiedzieć, a Krzysztof zawsze pytasz, co tam w Ameryce Południowej, to zapytaj mnie teraz. To niech pan będzie Krzysztof i mnie zapyta, a co tam w Ameryce Południowej?
No co tam w Ameryce Południowej, panie redaktorze?
Proszę pana, w Ameryce Południowej też w różnych krajach są wybory i być może pamięta pan takiego prezydenta Peru, Fujimori u nas się mówiło, japońskiego pochodzenia, który w trzy kadencje odbył, bardzo sprawny prezydent. Trochę miał zapędy rzeczywiście dyktatorskie, ale kraj porządkował. Wtedy tam była wojna domowa, było Sendero Luminoso, czyli świetlisty szlak, ruch turystyczny się nie odbywał. On to wszystko wyczyścił pięknie, ale rzeczywiście wygrał szczególnie trzecią kadencję w manipulacjach wyborczych, kiedy już naród był zmęczony tym porządkowaniem. Porządek się odbył, a prezydent chciał się ciągle trzymać władzy. Była taka afera taśmowa u nich, trochę jak u nas przy ośmiorniczkach, nagrane różne były rzeczy, ale wskazywano też na coś takiego, że on rozdawał łodzie społecznościom indiańskim w zamian za głosy. Niepiśmiennym społecznościom indiańskim w Amazonii rozdał tysiące blaszanych, aluminiowych łodzi. Blaszana jest dużo lepsza od łodzi drewnianej i jest pożądana przez Indian, tylko jest poza ich zasięgiem finansowym, bo blaszana łódka, jak jest lżejsza, to można mniejszy silniczek do niej przyczepić, peke-peke, taki silniczek, który Indianie bardzo często mają, tylko peke-peke, jak popycha ciężką łódź wydłubaną z pnia, to krótsze zakresy pływania ma w zamian za tę samą wlaną puszkę benzyny. A jak ma się lekką łódkę aluminiową, no to największy... Czego Indianie może bardziej pożądać w tym kontekście? Łódka z metalu, super. Wszyscy chcieli dostać te łódki, on rozdawał łódki, rozdał ich tysiące w zamian za głosy wyborcze. I chciałem zapytać Krzysztofa, jak mu się to podoba, bo to ewidentna była korupcja wtedy, to była wielka afera. Gdy tymczasem w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oferuje 16 wozów strażackich, to jest tak jak ta łódka z aluminium, na każde województwo za darmo napisali. To jest nieprawda, bo oni je będą fundować z podatków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma własnych pieniędzy.
A jakże?
Więc mówienie, że oferuje coś za darmo, to jest kłamstwo. Oferuje za nasze i oferuje wozy strażackie w tych miejscowościach, gdzie frekwencja wyborcza będzie największa. Wartość jednego wozu 800 tysięcy złotych. Ochotnicze straże pożarne należy chwalić. Mój dziadek miał wiele orderów na piersi za ochotniczą straż pożarną i swoją aktywność w niej. To jest ewenement światowy, cieszymy się. Ale rozdawanie w kontekście wyborczym wozów strażackich to jest nadużycie władzy. Za cudze pieniądze kupuje się głosy. Bo MSWiA ma pewien fundusz zebrany również od swoich przeciwników politycznych. Już podatki zbiera się przymusowo od wszystkich. I teraz z publicznych pieniędzy kupujemy 16 wozów strażackich w kontekście stricte wyborczym. Rozdajemy je w zamian za frekwencję. No, na czymś takim się przejechał w Peru Fujimori i mam szczerą nadzieję, że PiS dostanie mocno po łapach, niekoniecznie w tych wyborach, ale w ogóle kiedyś kryminalnie za zrobienie czegoś takiego. To kraj trzeciego świata takie rzeczy robi. To Rosja może robić takie rzeczy. To nie jest demokracja. Takie korzystanie z pieniędzy, to jest moja opinia i odpowiedź na pańskie pytanie jakoś tam.
No tak, nie mogę się z taką opinią sprzeczyć, gdyż sam ją podzielam. No, nie jestem fanem w ogóle tego, co się teraz obecnie dzieje, tak jak i debata cała wprowadziła jeszcze większy chaos w moim życiu. Ja już nie wiem zupełnie, czy w ogóle chciałbym swoje prawa obywatelskie, jak to mówią Amerykanie, exercise them.
Skonsumować.
Tak, skonsumować dokładnie, bo nie wiem na kogo. No nie ma, tam jest 11
A pan
facetów.
Ile ma lat?
27.
Aha, no to pan jest o pokolenie młodszy ode mnie i ja jestem w podobnym dylemacie. Gdyby mi PiS nie odebrał prawa do głosowania z zagranicy, bo głosowanie korespondencyjne ja odrzucam jako próbę oszustwa, a w Stanach Zjednoczonych można tylko korespondencyjnie. No więc gdyby mi nie odebrał tego prawa i miałbym prawo głosować, czy możliwość głosowania z zagranicy, to miałbym taki sam dylemat jak pan. Nie bardzo bym wiedział, co z moim głosem zrobić w tej sytuacji. No przejdźmy do następnego zjawiska, a propos tych wrzeszczących, miała być trochę inna kolejność, a propos tych wrzeszczących w przyłbicach, znalazłem też informację o tym, że wszyscy są oburzeni, że w sieci jest kampania pogardy i coraz jest więcej firmów złośliwych, tak to nazwijmy, czasem wulgarnych nawet, na naszych przeciwników politycznych. Zrywanie i zamazywanie plakatów też się pojawia, że to skandal.
Na naszych, to sytuacji... znaczy czyich o czyich plakatach mówimy, przepraszam. Bo...
Obojętne, okay. Bo obie strony to sobie robią. No tak. Więc plakaty naszych kandydatów, kimkolwiek są nasi, są przez przeciwnika zrywane, zamazywane, tam Duda ma czarne oczy dorobione flamastrem, a Trzaskowski ma całą czarną mordę zamalowaną. No różne rzeczy się odbywają ze wszystkich stron. Na takie zrywanie i zamazywanie plakatów, skoro w sytuacji politycznej jesteśmy takiej, że jest ogromny wrzask społeczny, wszyscy na siebie wrzeszczą, to trzeba coś wymyśleć. I w kampanii wyborczej, gdybym ja któryś doradzał, to bym zaproponował wyprodukowanie za nasze pieniądze, naszej kampanii wyborczej pieniądze, plakatów do zamazywania, do malowywania. Ja bym wywiesił plakat moich przeciwników politycznych, tylko bym podpisał się, że tu jest moja kampania wyborcza Cejrowskiego i powyżej propozycje, cztery głowy moich największych przeciwników politycznych z napisem domaluj coś, wywnętrz się. Jesteś moim zwolennikiem i na tych plakatach zwolennicy Cejrowskiego domalowują coś jego przeciwnikom. Skoro ludzie są w takim trybie, że chcą coś zniszczyć, domalować, to bym dał im taką możliwość wyżycia się na plakatach i wtedy nie niszczymy plakatów, które ktoś sobie wydrukował, tylko ja im wydrukuję. Moim zdaniem to byłby hit na przystankach autobusowych.
Myślę, że tak i może też pomogłoby uporać się z dla niektórych, bo tu nie mówię osobiście, dla niektórych problemem wandalizmu, jakim jest graffiti na przykład. Ktoś już nie będzie musiał tym sprayem iść malować na ścianie, się tam uzewnętrzać, tylko będzie miał pięknie plakacik, który później pan redaktor Cejrowski oczywiście po zakończeniu kampanii ze wszystkich płotów, na których je wywiesił, zerwie, bo też dbamy o środowisko, żeby te śmiecie nie wisiały nie wiadomo jak długo.
Posprzątam potem te plakaty z domalowanymi rzeczami, mam z domalowanymi wąsami moim przeciwnikom. W kontekście plakatów one często wiszą na przystankach autobusowych. Jeszcze jedna nam się zmieści, informacja ekonomiczna. Cały segment ekonomiczny, widzi pan, rozgadałem się z panem, wyleciał. Krzysztof lepiej dyscyplinuje, bo jest w moim wieku, w związku z tym się mnie nie boi tak jak pan. A pan grzecznie starszemu ustępuje, zamiast przycinać i patrzeć na zegarek. Duda...
Bo ja mam program zaraz po nas, więc ja mogę sobie pozwolić na ten komfort, że jak pan przegada, to pan przegada mój program, a ja się o to tak nie obrażę, bo już jestem tutaj, więc jakoś to będzie.
No dobra, niech się pan teraz nie usprawiedliwia, każda audycja jest osobna. Duda powiedział coś takiego, mam nadzieję, że to jest nieprawda. Albo że był pijany akurat chwilowo, każdemu wolno. Duda powiedział, że na każdy przystanek autobusowy będzie przetarg. No to mi ręce opadły. Powinno nie być przetargów, tylko powinna być odpowiedzialność urzędnika za złe zakupy, ale to urzędnik, szczególnie wybrany, powinien decydować, jak gospodaruje pieniędzmi. Czyli wójt w gminie powinien bez przetargu dla tej gminy kupić komputery i ołówki, a nie ogłaszać przetargów. Wójt potem będzie odwołany przez swój elektorat, gdyby kupił zbyt drogie komputery w firmie swojego brata. Ale nie powinien być odwołany przez swoich wyborców, gdyby u tego brata rzeczywiście były najlepsze i najtańsze, bo on się ze swoim bratem dogadał. Takie decyzje powinniśmy zostawiać
lokalnym urzędnikom do obczajenia i oni potem powinni za ewentualne wykryte akty korupcji odpowiadać kryminalnie własnym majątkiem. Wójt kupił od brata zbyt drogie komputery, naraził gminę na szkodę, w związku z tym wójt z prywatnego majątku odpowiada w procesie kryminalnym i administracyjnym jeszcze jakim chcemy za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Natomiast jak prezydent zarządza, że na każdy przystanek autobusowy w kraju będzie przetarg, to mnie ręce opadają. Bo kupimy najdroższe przystanki i będą jednakowe w całym kraju, niepasujące do różnych miejscowości, bo będzie przetarg ogólnonarodowy na przystanki. Skończyłem. I rest my case.
No to chyba na tym musimy postawić kropkę. Bardzo miło mi było z panem rozmawiać i też to była dla mnie niespodzianka, także może jeszcze kiedyś będzie okazja. Mam nadzieję, że udało się z pańskiej perspektywy.
To nie mogę panu powiedzieć teraz, bo muszę się zastanowić. Muszę tego posłuchać z taśmy, jak było i wtedy panu powiem. Jak pan chce, jeszcze jedną piosenkę na domknięcie, proszę bardzo, a jak nie, to już będzie teraz pańska audycja, bo zrobiło się 59.
Posłuchajmy piosenki, że wszystkim się przyda chwila oddechu i słuchaczom, i mi, i nam. Ale realizator mówi, że jemu ten oddech nie jest potrzebny i żeby musimy puścić autopromocję.
To dziad, proszę pana, to pan w swojej audycji puści pierwszą piosenkę moją, spodoba się panu. Shaver to jest artysta, który wchodzi na scenę zawsze na lekkim rauszu i gra muzykę niby country, ale usłyszy pan tam rock, blues i jeszcze parę innych rzeczy. Bye!
Bye, bye!
Studio Dziki Zachód.